Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszamy.
Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie polskiego podatku od handlu detalicznego jest sukcesem lobbystów, ocenił minister finansów Paweł Szałamacha. Szef resortu zaznaczył, że Komisja Europejska wsparła ponadnarodowe korporacje, które nie płacą w Polsce podatków.
Komisja Europejska wszczęła postępowanie w sprawie polskiego podatku od handlu detalicznego i wezwała Polskę do zawieszenia jego stosowania. Zdaniem Brukseli jego konstrukcja może faworyzować mniejsze sklepy, co może być uznane za pomoc publiczną.
Minister finansów Paweł Szałamacha zaznaczył, że ta decyzja jest czysto polityczna.
Przede wszystkim ta decyzja jest po prostu sukcesem lobbystów. Jest działaniem na korzyść korporacji ponadnarodowych z pokrzywdzeniem przedsiębiorców. Jest trudna do zaakceptowania, jest niejasna. Osoby, które wydały tą decyzję, podważają szereg wartości bliskich wielu krajom europejskim, bliskim Polsce. Decyzja jest w naszym przekonaniu arbitralna, jest czysto polityczna.
Minister zaznaczył jednocześnie, że resort finansów zawiesi pobór podatku od handlu detalicznego w obecnej formie.
Ministerstwo przedstawi też projekt ustawy o podatku od handlu wielkopowierzchniowego według innej formuły oraz skoryguje projekt budżetu na przyszły rok.
Premier Beata Szydło rozmawiała we wtorek z protestującymi przedstawicielami Solidarności Ochrony Zdrowia. To było dobre, rzeczowe spotkanie, powiedziała szefowa polskiego rządu.
Cztery przedstawicielki Solidarności przebywały w siedzibie resortu od poniedziałku, gdy zakończyło się spotkanie zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. Zapowiedziały wówczas, że nie wyjdą, jeśli nie będą miały możliwości poinformowania premier o problemach pracowników ochrony zdrowia.
Premier Beata Szydło po spotkaniu z protestującymi powiedziała, że ustalono harmonogram spotkań i konsultacji dotyczących projektów ustaw, nad którymi pracuje resort zdrowia.
Pan minister podejmuje bardzo trudne zadanie, trudne wyzwanie po latach zaniedbań. Bo to trzeba wyraźnie podkreślać, po latach zaniedbań w służbie zdrowia. Chodzi o to, żeby ten system, który musi być naprawiony, był systemem skierowanym właśnie na pacjenta. To nie jest łatwe. To jest bardzo trudne wyzwanie. Pan minister podjął się tego wyzwania. Razem ze swoim zespołem pracuje nad tym. Jesteśmy bliscy tego, żeby te pierwsze projekty ustaw zostały już przyjęte. Będą trwały konsultacje.
Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł powiedział, że rozmowy skupiły się przede wszystkim na projekcie o sposobie ustalania minimalnego wynagrodzenia zasadniczego pracowników podmiotów leczniczych.
Docelowo te rozwiązania powinny satysfakcjonować przede wszystkim pracowników medycznych, ale także pozostałe grupy pracownicze, ludzi, którzy pracują w pionach technicznych, w pionie obsługi, administracji, szpitali, przychodni, innych placówek służby zdrowia. I o tym rozmawialiśmy, w jaki sposób można rozwiązać ten nabrzmiały problem właśnie niskich i nierównomiernie rozłożonych wynagrodzeń. Myślę, że tak jak pani premier powiedziała, w dialogu ze związkami zawodowymi, w tym także ze Związkiem Zawodowym Solidarność, uda się już niebawem doprowadzić do sytuacji, która być może nie będzie idealnym rozwiązaniem, ale będzie kompromisem, który będzie do zaakceptowania przez wszystkich.
Tymczasem w najbliższą sobotę w Warszawie ma się odbyć duża manifestacja części środowiska ochrony zdrowia.
Premier Beata Szydło wezwała we wtorek na spotkanie ministrów, którym podlegają spółki Skarbu Państwa. Tematem spotkania był audyt w spółkach. W poniedziałek CBA rozpoczęło kontrolę w 5 strategicznych przedsiębiorstwach państwowych.
Pod koniec miesiąca do CBA mają trafić informacje ministrów na temat podległych im spółek. Procedura kontrolna ma dotyczyć umów zawieranych w latach 2015-2016.
Jak poinformował minister koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński, chodzi o zbadanie wydawania publicznych pieniędzy w spółkach Skarbu Państwa.
Maciej Wąsik, zastępca koordynatora do spraw służb specjalnych, podkreśla, że rząd stawia na jak największą przejrzystość finansów publicznych.
Muszą być finanse publiczne przejrzyste, muszą być także, tam gdzie jest to oczywiście możliwe, finanse spółek publicznych przejrzyste, a na pewno wszystkie procedury dotyczące zamówień, jakie te spółki zawierają. Informacje z 66 największych spółek będą spływały do ministra koordynatora do końca września. września, a obok tego CBA już teraz zarządziło kontrolę w 5 największych spółkach pod kątem zawierania umów w latach 2015-2016. CBA na twardo wchodzi z kontrolami i bada, czy nie było nieprawidłowości. Te działania są konsekwencją naszych zapowiedzi, że będziemy twardo ścigać korupcję i nie ma znaczenia, kto jaki ma barwy polityczne. Każdy, kto wyciągnie rękę po nie swoje imienie, będzie musiał liczyć się z tym, że natychmiast CBA się zajmie.
Jak informował minister Kamiński, kontrole w spółkach Skarbu Państwa nie są jednorazową akcją. Zapowiedział, że spółki te będą na bieżąco monitorowane.
Rząd na wtorkowym posiedzeniu przyjął projekt nowelizacji kodeksu karnego dotyczący zwiększenia zatrudnienia wśród osadzonych.
Zmiana rozszerza możliwość nieodpłatnej pracy więźniów na rzecz samorządów. Dotyczy to także spółek prawa handlowego z wyłącznym udziałem Skarbu Państwa, gminy, powiatu lub województwa. Propozycję przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości.
W ocenie posła Stanisława Piotrowicza, przewodniczącego Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, proponowane zmiany w sprawie osadzonych są zasadne z kilku względów.
Tak z punktu widzenia społecznego, jak i również w tym wymiarze czysto ludzkim, ale i również ze względu na wymiar społeczny. Winni przecież też przyczyniać się do kosztów swojego utrzymania. Pamiętamy przecież to, że utrzymanie skazanego było wiele droższe niż dieta żołnierza. Ten ku chwale ojczyzny, a ten za karę. Więc jeżeli ktoś odbywa karę, to również powinien przyczyniać się do swojego utrzymania.
Koszt utrzymania jednego więźnia w Polsce to około 3150 zł miesięcznie. Niezależnie od prac legislacyjnych, Ministerstwo Sprawiedliwości sukcesywnie realizuje plan wybudowania w latach 2016-2023 40 hal przemysłowych przy zakładach karnych, gdzie będą mogli pracować więźniowie.
Nie będzie dochodzenia w sprawie znieważenia dyrektora Radia Maryja ojca Tadeusza Rydzyka. Prokuratura Okręgowa w Toruniu odmówiła wszczęcia dochodzenia w tej sprawie. Decyzja jest prawomocna i nie będzie można się od niej odwołać.
Zażalenie w tej sprawie wystosował do prokuratury Ogólnopolski Komitet Obrony przed Sektami i Przemocą.
A chodzi o artykuł, który ukazał się w marcu bieżącego roku na portalu onet.pl dotyczący uruchomienia młodzieżowej telewizji internetowej Tilma. Pod publikacją znalazły się wpisy internautów znieważające ojca Tadeusza Rydzyka.
Decyzja prokuratury zaskoczyła Ryszarda Nowaka, przewodniczącego Ogólnopolskiego Komitetu Obrony przed Sektami i Przemocą.
Prokuratura nas dzisiaj poinformowała, że odmówiono wszczęcia dochodzenia w sprawie wielokrotnego znieważenia ojca Tadeusza Rydzyka i prokuratura coś takiego napisała, że odmówiła, bo dobro ogólne i interes całego społeczeństwa nie zaistniały przesłanki do kontynuowania postępowania z urzędu. A więc uważamy, że to, co napisała prokuratura, to jest jakiś, no coś niewyobrażalnego, jakiś skandal. To postanowienie jest prawomocne. My tak naprawdę w dniu dzisiejszym już z tym nic nie możemy zrobić. A więc prokuratura daje wyraźny sygnał, że ojca Rydzyka można codziennie znieważać bardzo mocnymi słowami i wszystko jest w porządku.
To nie pierwszy taki przypadek. Wcześniej Ogólnopolski Komitet składał doniesienie dotyczące m.in. wpisów internautów znieważających ojca Tadeusza Rydzyka na portalu Gazety Wyborczej.
Kierownictwo resortu infrastruktury planuje udać się do Francji, by rozmawiać o bezpieczeństwie polskich kierowców.
Wyjazd będzie uzależniony od m.in. wyników rozmów z ambasadorem Republiki Francuskiej w tej sprawie, poinformował wiceminister Jerzy Schmidt.
Polscy kierowcy, szczególnie we Francji, są narażeni na ataki imigrantów, którzy chcą przedostać się do Wielkiej Brytanii. W regionie Calais znajduje się obóz dla imigrantów, w którym przebywa od 7 do 10 tysięcy cudzoziemców z Azji i Afryki.
Zamierzamy szczegółowo zapoznać się ze sprawą, powiedział w rozmowie z redakcją informacyjną Radia Maryja wiceminister infrastruktury Jerzy Schmidt.
Te informacje, które dostajemy od kierowców, te filmy, które możemy oglądać też na internecie, ale też i oficjalne informacje są bardzo niepokojące. Dlatego chcemy się udać tam na miejsce do Francji, żeby rozmawiać z odpowiednimi władzami francuskimi, rozmawiać z kierowcami, żeby ta sytuacja została opanowana, żeby to zagrożenie, które tam jest, wreszcie się skończyło.
O problemie polskich kierowców i o podjęciu działań, by go rozwiązać, premier Beata Szydło rozmawiała z prezydentem Francji, François Hollande'em.
Podjęcie działań, jeśli strona francuska nie zapewni Polakom bezpieczeństwa, zapowiedział też szef MSZ-u Witold Waszczykowski.
Unijna Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej w październiku zacznie działać w Warszawie. Informację podał jeden z dzienników.
Nowy organ powstanie z przekształcenia Frontexu, ale będzie miał szerszy zakres uprawnień. Jego funkcjonariusze będą między innymi wysyłani na zagrożone odcinki granicy strefy Schengen, nawet bez zgody danego państwa.
Poza personelem w Warszawie kraje strefy oddadzą agencji do dyspozycji Korpus Straży Granicznej liczący około 1500 funkcjonariuszy.
Poseł Adam Abramowicz z Sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej zauważa, że ulokowanie siedziby agencji w Warszawie to wyraz uznania dla polskiej polityki ochrony granic.
Dobrze, że to będzie instytucja w Warszawie, bo możemy wpływać na całość pracy służb granicznych całej Unii Europejskiej i to będzie z pożytkiem dla wszystkich państw. Wzmocnienie tej agencji będzie dobre dla wszystkich, bo Frontex jednak nie wypełniał swojej funkcji dobrze, więc te reformy na pewno mogą się przyczynić do tego, że wszyscy będziemy się czuli bardziej bezpieczni na granicach. Polska wywiązuje się z traktatu o strefie Schengen. U nas jest granica szczelna. Nasze ośrodki działają znakomicie. To jest na pewno taki wyraz uznania, bo w porównaniu jak działają polskie służby i porównać je ze służbami greckimi czy włoskimi, no to wypadamy naprawdę dobrze.
O tym, że siedzibą nowej instytucji będzie Warszawa, gdzie obecnie urzęduje Frontex, zdecydowała w ubiegły piątek Rada Unii Europejskiej. Polskie władze mają 6 miesięcy od daty rozpoczęcia działalności agencji na uzgodnienie zasad jej funkcjonowania.
Chodzi między innymi o kwestie finansowania siedziby, zakres immunitetu pracowników oraz kosztów nauczania ich dzieci.
Ojciec Święty Franciszek we wtorek w Asyżu przewodniczył międzyreligijnemu spotkaniu modlitewnemu w intencji pokoju na świecie.
Tegorocznym hasłem były słowa pragnienie pokoju, dialog religii i kultury. Dzieło to 30 lat temu zainicjował ojciec święty Jan Paweł II.
W rozważaniu do medytacji ojciec święty Franciszek powiedział, że my chrześcijanie jesteśmy wezwani do kontemplowania tajemnicy miłości i niesienia miłosierdzia światu.
Tak jak Maryja pod krzyżem, niech Pan da nam być zjednoczonymi z Nim i bliskimi wobec tych, którzy cierpią. Jeżeli przybliżymy się do tych, którzy żyją dziś jak ukrzyżowani i będziemy czerpać moc miłości, moc miłości z Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, to tym bardziej wzrośnie zgoda i jedność między nami. On bowiem jest naszym pokojem. On, który przyszedł, by zwiastować pokój bliskim i dalekim. On, który przyszedł dać pokój. Niech wszystkich nas zachowuje w miłości i gromadzi w jedności.
W przemówieniu do przedstawicieli różnych kościołów i religii papież podkreślił, że nie możemy być obojętni, gdyż świat gorąco pragnie pokoju. Nie mamy broni, ale wierzymy w łagodną i pokorną moc modlitwy, mówił następca świętego Piotra. To modlitwa i konkretna współpraca pozwala uwolnić się od konfliktów, wskazał.
Naszą drogą jest zanurzenie się w sytuację i dawanie pierwszeństwa tym, którzy cierpią. Dawanie pierwszego miejsca tym, którzy cierpią. Podejmowanie konfliktów i leczenie ich od wewnątrz. Konsekwentne podążanie drogami dobra, odrzucając skróty zła. I cierpliwe podejmowanie z pomocą Boga i z dobrą wolą procesów pokojowych. Pokój. Jest to nitka nadziei łącząca ziemię z niebem. Słowo tak proste i trudne zarazem. Pokój oznacza przebaczenie, które jest owocem nawrócenia i modlitwy.
Na zakończenie spotkania odczytano apel o pokój na świecie. Dokument podpisali wszyscy przedstawiciele religii i kultur zgromadzeni w Asyżu. Następnie apel przekazano dzieciom z różnych krajów.
Pokój jest imieniem Boga. Ci, którzy przyzywają imienia Boga, aby usprawiedliwić terroryzm, przemoc i wojnę, nie podążają jego drogą. Wojna w imię religii staje się wojną z samą religią, czytamy w dokumencie.
Niech nareszcie rozpocznie się nowy okres, w którym zglobalizowany świat
świat stanie się rodziną narodów. Niech będzie realizowany obowiązek budowania prawdziwego pokoju, który uwzględniałby rzeczywiste potrzeby ludzi, ludzi i narodu, jednocześnie zapobiegając konfliktom poprzez współpracę. Poprzez współpracę, która przezwycięży nienawiść i pokona przeszkody nas w drodze spotkania i dialogu. Nic się nie traci, kiedy skutecznie prowadzony jest dialog. Nic nie jest niemożliwe, jeżeli zwracamy się do Boga w modlitwie.
Do Asyżu przyjechało blisko 500 przywódców i reprezentantów religijnych.
I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.